Co nowego? To jest stały cykl w podcaście o muzyce filmowej Score in the City. Opowiadam w nim o najnowszych wydawniczych kinowych propozycjach ze świata muzyki filmowej, takiego szerokiego świata. A czas jest gorący, bo przedoskarowy, chociaż sądząc po Złotym Globie i po Grammy, chyba mamy już, no jeśli nie laureata, to na pewno faworyta. I omówiłam go, czyli Ludwika Göranssona i Grzeszników w ostatnim odcinku z tej serii Co Nowego. No chyba, że się mylę i statuetkę zdobędzie zupełnie ktoś inny. W tym odcinku przewaga polskich nazwisk. Wiem, że Göransson ma polskie korzenie, ale tutaj naprawdę przewaga polskich nazwisk i polskich produkcji. Opowiem wam o następujących ścieżkach. Na razie ta kolejność jest, że tak powiem, nieobowiązująca w odcinku. Po prostu wymieniam. 1670 serial Zapiski śmiertelnika to jest nowość, wartość sentymentalna, nowość ze świata, ale z polskim udziałem. Trzy miłości, nagroda w Gdyni, Bugonia, wiadomo. I jeszcze Rezydencja, to jest taka mała perełeczka serialowa. A odcinek powstaje w partnerstwie z magazynem Kino, gdzie w każdym numerze znajdziecie i recenzje, i teksty o nowej i nie tylko nowej muzyce filmowej. W ostatnim numerze jest na przykład moja rozmowa z Dyrskinem Fendriksem, do której jeszcze za chwilę wrócę i pretekstem oczywiście jest Bugonia. A gratką tego odcinka jest również udział kompozytora Zapisków śmiertelnika, czyli Tomka Gąsowskiego. Mam dla was także fragmenty jego ścieżki. Ruszamy zatem. I zacznijmy sobie od Zapisków śmiertelnika, które weszły właśnie do kin. To jest film Macieja Żaka z Ireneuszem Czopem, Magdą Boczarską, Marianem Dziędzielem, Magdaleną Popławską, Agatą Turkot. No, obsada jest wyśmienita. To nastrojowy, nietypowy i zabawny film na niezabawny i niełatwy temat. Film zapraszający do spojrzenia z dystansem na naprawdę trudną sprawę, jaką jest koniec życia. Z drugiej strony prowokujący rozmowę całkiem na poważnie. Bo przecież każdego roku kilka tysięcy osób w Polsce stwierdza, że to, co przyszło im udźwignąć, to jest za dużo i decyduje się to życie zakończyć. Takie połączenie komedii i powagi i w filmie, i w realnym życiu nie przychodzi wszystkim z łatwością, ale Zapiski robią to poniekąd za nas, a przynajmniej w znacznej części. I wiem, że w wielu miejscach po seansie można jeszcze porozmawiać także ze specjalistami, nie tylko z ekipą. Klimat Zapisków śmiertelnika to jest też takie bardzo życzliwe i bardzo wzruszające połączenie wizualności i muzyki. Kompozytor Tomasz Gąsowski to jest w ogóle mistrz takich muzycznych nieoczywistości. Udowadniał to i u Jakimowskiego, i u siebie, bo sam jest reżyserem docenionego przez widzów i krytyków Wróbla, niedawno pokazywanego. Przyznam, że czekałam na kolejny film Tomka kompozytora. Oto on. No i przy tej okazji oczywiście zapytałam o współpracę z Maciejem Żakiem i o pracę nad tym filmem. Posłuchajcie.
Z Maćkiem Żakiem poznałem się kilka lat temu na spotkaniach Polski Światło Czułej, czyli projekt Doroty Kędzierzawskiej i Artura Reinharta, który polegał na tym, że wybrani przez Dorotę artyści jeżdżą po Polsce, co projekt cały czas istnieje, jeżdżą po Polsce i pokazują filmy w miejscach, w których nie ma kin. Bardzo szlachetny projekt, bardzo cenny. Poznaliśmy się tam z Maćkiem. Maciek jeździł ze swoimi filmami. Ja jako kompozytor filmów Andrzeja Jakimowskiego Zmruszoczy, Sztuczki, Imagine jeździłem właśnie z tymi filmami czasami. Razem z Andrzejem albo na wzmiany jeździliśmy. Rozmawialiśmy tam z publicznością o filmie, ja rozmawiałem o muzyce, o różnych rzeczach. I to był, i tak się poznaliśmy. I w pewnym momencie, oczywiście, ja myślę, że w kinie autorskim bardzo ważną sprawą jest rozmowa. żeby reżyser z kompozytorem się dobrze poznał. No i my tam się na tych spotkaniach z Maćkiem rozmawialiśmy o różnych rzeczach, przyglądaliśmy się sobie. Myślę, że on się bardziej przyglądał mi jako potencjalnemu kompozytorowi i któregoś razu zadzwonił do mnie i złożył mi taką dziwną propozycję, żebym odgadł muzykę, którą on mi wyśle, z którego to jest filmu. No, powiem szczerze, że było to dla mnie duże zaskoczenie, bo nikt mi do tej pory takich zagadek nie dawał, szczerze mówiąc. I co się okazało? Okazało się, że jest to muzyka z filmu Lot nad kukułczym gniazdem. Ja nie odgadłem tego. To jest tam, ta muzyka jest tam trochę zakamuflowana, ona jest tylko na początku filmu. Szczerze mówiąc, ona się jakoś tak nie wbija w pamięć. Skomponowana, film jest z 1975 roku, skomponowana przez Jacka Nitchego, taka minimalistyczna, dziwna, elektroniczna muzyka. No i ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest reżyser, który ode mnie chce czegoś innego. No ja, tak jak mówiłem, te filmy Zmrużone Oczy, Sztuczki, Imagine, potem robiłem muzykę do swojego filmu przeze mnie wyreżyserowanego, do Wróbla, a tutaj nagle ktoś ode mnie chce coś kompletnie innego. Tam się pojawiały taka elektronika, tam się pojawiały właśnie jakieś takie dziwne dźwięki, takie długie, trochę wysokie. To była taka piła, nie piła. No ja słuchałem tego przez chwilę, potem już tego nie chciałem słuchać, no bo nie chciałem się za bardzo inspirować, żeby nie wchodzić w jakąś kalkę. No i po rozmowach w zasadzie z Maćkiem na temat filmu, bo jeszcze wtedy filmu nie było, zacząłem pracę przed filmem. To się czasami mi zdarza. I któregoś razu właśnie zaproponowałem mu muzykę, która była z instrumentem, z tereminem, czyli takim instrumentem znanym z filmów science fiction z lat, z końca ubiegłego wieku, jak jeszcze nie było tak dużo właśnie sampli, nie było elektroniki, to teremin był używany przez kompozytorów jako taki dający takie dziwne dźwięki, jakby jakieś duchy, jakieś nadprzyrodzone klimaty, taki trochę oldschoolowy klimat właśnie tych duchów. I ja na ten teremin zrobiłem utwór. Potem następny i następny i zaczęliśmy się z Maćkiem jakoś dobrze czuć z tą muzyką, obydwaj. I ta muzyka w zasadzie przetrwała zdjęcia, to znaczy zdjęcia nie zmieniły jakoś tego klimatu, Maćkowi to dalej pasowało, ja to oczywiście musiałem potem tylko wyczyścić, wycyzelować i dołożyć też do swoich różnych elektronicznych tutaj zabaw i inspiracji, zaprosić muzyków. No zaprosiłem oczywiście Mateusza Pospieszalskiego, który zawsze towarzyszył mi we wszystkich w zasadzie muzykach, które do tej pory robiłem do filmów. Wybitnego instrumentalistę, wybitnego kompozytora, aranżera. No zresztą chyba nie trzeba Mateusza Pospieszalskiego przedstawiać Państwu. I on na klarnecie basowym mi pięknie tutaj zrobił różne klimaty, które też w filmie idealnie podkreślają taki tragikomizm tego filmu, taki czarny humor. No klarnet jest takim wymarzonym instrumentem do czegoś takiego, co o tym filmie mówi Maciek Żak, czyli śmiertelnie poważna komedia. No to klarnet basowy pasuje idealnie. Też zaprosiłem swojego bratanka Michała Gąsowskiego, który gra na hangdramie i tutaj zagraliśmy taką fajną, główny temat zagrany na hangdramie, który ja w bardzo dużą przestrzeń umieściłem, tak żeby on wybrzmiewał w scenach właśnie takich szerokich, morskich, żeby powodował jakąś taką głębię, też jakąś tajemnicę tego morza. No i resztę to już ja właśnie zrobiłem swoim sumptem, swoimi różnymi działaniami na moich instrumentach. Jak zawsze towarzyszył mi Kuba Pietrzak, realizator dźwięku, jak zawsze towarzyszył mi Szymek Wysocki, który też pomagał mi w realizacji, nagrywał Mateusza Pospieszalskiego. Takim skromnym składem, ale bardzo takim, mam taką drużynę zaufaną i tę muzykę zrobiliśmy i teraz myślę, że dobrze współgra z obrazem, z tym, co potrzeba z tego filmu wyciągnąć, właśnie z tym elementem komediowym, ale zarówno z jakąś tajemnicą, z jakąś powagą tematu. No, muszą Państwo sami usłyszeć, najlepiej w kinie, bo muzyka jest bardzo dużo, jest niskich tonów. Na laptopach, telefonach może być ciężko, żeby ją odebrać właściwie. Także kino jest tutaj, akurat jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi w ogóle o obraz i w ogóle o ten film, no myślę, że trzeba jednak próbować zobaczyć go w kinie, bo na telefonie może być, krótko mówiąc, lipa. Także co? No, zapraszam Państwa do kin. Film jest w kinach. Zapiski śmiertelnika Maćka Żaka z moją muzyką.
Tomek zaprasza i wysłał nam jeszcze do tego zaproszenia muzyczną pocztówkę, czyli temat główny filmu Zapiski śmiertelnika, który premierowo Wam teraz i z radością przedstawiam. Muzyka Tomasza Gąsowskiego do filmu Zapiski śmiertelnika, premierowo w podcaście o muzyce filmowej Score and the City. Dobrze, że się pojawił klarnet basowy, bo ten instrument także w kolejnym filmie, wybaczcie kolokwializm, robi robotę. Tym filmem jest Wartość sentymentalna. I ten film ma w sobie dużo dźwięków. Te najciekawsze dźwięki są też dźwiękami najmniej oczywistymi. bo to są dźwięki domu, który jest w tym filmie tak trochę uczłowieczony. Dla mnie jest absolutnie pełnoprawnym bohaterem filmu. Są tu też słowa, bo wartość sentymentalna dotyka tematu relacji, sztuki, historii. Tu wszędzie są na drugim planie słowa. I na to wszystko nałożono muzykę, która chyba, wydaje mi się, że to był taki cel, miała to wszystko łączyć. No i przy okazji też przeprowadzać widza, podkreślać, schładzać tam, gdzie trzeba, podkręcać temperaturę tam, gdzie trzeba, kierować uwagę. Są sceny, które się bardzo pod tym względem udały. To, z czym miałam trochę kłopot, to z tym, żeby rozpoznać i jakoś nazwać tożsamość muzyczną filmu Joachima Triera. Nie określa się ona jakoś tak jednoznacznie w otwarciu, które jest urocze i w którym to dowiadujemy się, że ten stary dom przeżył swoje, że czuje ludzi w nim mieszkających, czuje każde trzaśnięcie, muśnięcie o ścianę, potrafi też rozpoznawać i to ciepło, kiedy są w nim ludzie od wewnątrz, także ten moment, kiedy jest w nim pusto. Nie ma tej tożsamości też wtedy, kiedy kolejno nam się przedstawia wszystkich byłych i obecnych mieszkańców. I jeśli już jakiś moment miałabym wskazać, to byłby to dopiero taki fragment na plaży, który zbliża do siebie doświadczonego filmowca i młodą aktorkę. On, Gustav, ona, Rachel, on za chwilę poprosi ją, aby zagrała w jego filmie. W jego filmie, który poniekąd dotyka też relacji z bliskimi ludźmi. A zaraz obok czekają dwie jego córki, z którymi przez lata nie miał kontaktu i do których wraca, wracając też do tego domu po śmierci ich matki. O tym, że ten moment jest ważny i potrzebny zupełnie innej relacji, bo właśnie będzie chodziło o relację ojca i córki, mówi nam po raz pierwszy słyszana wtedy, właśnie w tym momencie na plaży wyraziście Hania Rani. I jej ścieżka krótka, momentami niedostrzegalna, niczym właśnie taki dobry klej, który ma sklejać, jednocześnie spełniająca swoją rolę. Skuteczność ścieżki Hani Rani potwierdziła Europejska Akademia Filmowa, przyznając polskiej kompozytorce i pianistce nagrodę za tę muzykę i chyba jeszcze bardziej w ten sposób podkreślając jej znaczenie na arenie międzynarodowej muzycznej. Muzyka do wartości sentymentalnej jest muzyką nieoczywistą. W wersji wydanej te utwory mają tytuły i można po seansie sobie jakoś je w tej historii włożyć, poukładać. Natomiast podczas seansu nie mają tej czytelności, tym bardziej, że do tej muzyki oryginalnej dodano jeszcze liczne piosenki i inne kompozycje tych utworów dodatkowych poza ścieżką oryginalną jest co najmniej kilkanaście. Ale muzyka Hani Rani ma tam ważną rolę, niedużą, ale ważną i jest takim spotkaniem, moim zdaniem, jasności z ciemnością. O tym spotkaniu opowiada też sam film i to artystka bardzo dobrze przetłumaczyła na język muzyczny i sprawnie oddaje ten temat w takim prostym połączeniu brzmienia instrumentów jasnych, czyli fortepianu, i różnych pochodnych, i ciemnych. I tutaj właśnie pojawia się ten klarnet basowy. Zaprosiła też do wspólnego grania znajomych, przyjaciół. Dobrawa Czocher pojawia się tutaj, jej artystyczna przyjaciółka, wiolonczelistka. No i cóż mogę powiedzieć? Zwycięzca w Cannes, nominowany do 9 Oscarów, film Idźcie koniecznie na wartość sentymentalną z muzyką Hani Rani. A ja teraz przychodzę do totalnej zabawy i do seriali. Jeszcze w tym cyklu Co nowego nie było serialu 1670. Muszę przyznać, że też ja obejrzałam go chyba jako jedna z ostatnich, ale obejrzałam z dużą przyjemnością. A autorem ścieżek do 2 sezonów serialu jest Jerzy Rogiewicz. Od kilku lat naprawdę nie da się przeoczyć tego nazwiska. Nazwiska perkusisty, improwizatora, kompozytora. Człowieka klasycznie wykształconego, który przeszedł fascynującą i bardzo różnorodną, że tak powiem, drogę muzyczną od właśnie klasyki przez jazz, współpracę z Marcinem Maseckim i z zespołem Mitch & Mitch. To Jerzy Rogiewicz dyryguje na zrealizowanej z Mitchami znanej płycie Zbigniewa Wodeckiego. I co jeszcze? No, wspominałam chyba tutaj już, a jeśli nie, to na pewno pisałam w mediach społecznościowych o filmie Fucking Bornholm Anny Kazajak sprzed 4 lat, w którym muzyka Jerzego Rogiewicza wspaniała mnie zachwyciła. Są też seriale, m.in. Matki Pingwinów. Wśród najnowszych propozycji z muzyką Jerzego Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, to był taki przebój ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni. I wszystko się ze sobą łączy i w jego biografii, i też tutaj fascynacje muzyczne i ludzie, ponieważ z reżyserem 1670 Maciejem Buchwaldem Jerzy Rogiewicz zna się naprawdę bardzo długo. Zatem ten wspólny serial jest takim przedsięwzięciem wyczekiwanym i wyrastał na żyznym gruncie. Słychać w nim to, co Jerzy przeżył muzycznie. Pokazuje w obu sezonach serialu konsekwentnie rozwijaną też myśl na ten temat. A jaka to jest myśl? No myśl jest oczywiście barokowa. To jest pierwsze skojarzenie związane z, że tak powiem, kontekstem historycznym. Ale uwaga, to jest komedia z twistem, więc ten komediowy twist jest też słyszalny w ścieżce. Jerzy Rogiewicz sobie z barokiem flirtuje. I opowiadał mi o tym z detalami w jednym z ostatnich odcinków podcastu. Poszukajcie sobie parę wstecz. Tam jest cała długa rozmowa z Jerzym w jego studiu na temat tego właśnie, jak powstawały różne tematy do serialu, ponieważ bohaterowie serialu mają swoje bardzo wyraziste motywy i dzięki temu my możemy za nimi podążać, a nawet one w pewnym momencie stają się wiralem i idą, że tak powiem, w długą popkulturę i zostają z nami. Myślę, że to nie jest kwestia tylko jednego sezonu. Jan Paweł na przykład dostał utwór bazujący na kolędzie Bóg się rodzi. Uroczysty klimat, jak mówi Jurek, kontrastujący z błotem, sporo nam mówi o bohaterze. W temacie Adam Czychy, czyli tej najważniejszej wsi dla wszystkich bohaterów, Jerzy Rogiewicz używa na przykład zabiegu przypisania konkretnych dźwięków kolejnym literom nazwy wsi, czyli A, D, A, E, Mi, E, Cis, H, A. Takie tworzenie kryptogramów muzycznych było popularne już od XVI wieku. Naprawdę wam polecam rozmowę z kompozytorem, bo on o tym opowiada i śmiejemy się przy tym, przypominając sobie, jak co w serialu brzmi. A poza tą muzyką, taką powiedziałabym wyrastającą gdzieś tam z filarów tego, o czym to jest opowieść, jest też mnóstwo zabawy i nawiązań do Ennio Morricone, do serialu polskiego starego Czarne Chmury, do nawet teleturnieju Milionerzy. Właściwie wszędzie, gdzie Jerzy Rogiewicz może puścić do nas oko, to robi, a muzyka wzmacnia żart i jest tutaj jak kostium. I jeszcze dwa słowa o dodatkach, bo nad tą warstwą muzyczną 1670 pracowała spora ekipa. Mamy tutaj na przykład jeszcze różne utwory, które pojawiają się bezpośrednio od artystów uprawiających czy muzykę barokową, czy muzykę folkową. I mamy zespół Ensemble del Passato z Anną Budzyńską, która śpiewa, Maciej Kończak, Henryk Kasperczak. I ten zespół nagrał na potrzeby serialu pieśń Skarżęć się, matusiu moja. Z tym, że oni tak na co dzień takie rzeczy swojej publiczności proponują, więc tutaj właściwie zagrali samych siebie, bo też w serialu się pojawiają. Nie znamy autora tej pieśni. Powstanie utworu datuje się jakoś na pierwszą połowę XVII wieku, zatem to jest rzadki przykład wokalnej muzyki świeckiej tamtego czasu. Kto wie, może wtedy był to jakiś wielki przebój, a historia wiąże się z Krakowem, dokąd w danym odcinku bohaterowie udają się na wieczór kawalerski Bogdana. No i ta pieśń jest częścią imprezy karaoke, więc Anna Budzyńska śpiewa tę piosenkę w barze karaoke. I wszystkich artystów widzimy w epizodach aktorskich. Tekst no, idealnie oddaje atmosferę. Tu cytat. Skarżęć się, matusiu moja, nie miałam w nocy pokoja. Nie dał mi spać kupidynek, zuchwały Wenery synek. 1670 można w ten sposób analizować bez końca. Każdy dźwięk ma tutaj jakąś wiadomość zapisaną. Zachęcam, bo to świetna zabawa. Bawiłam się wspaniale także oglądając serial Rezydencja i słuchając, i w pewnym momencie przyszło do mnie w 6 odcinku takie olśnienie. Czy to, co słyszę, nie jest przypadkiem słynnym motywem na cytrę z filmu Trzeci Człowiek z 1949 roku? Rozpoznałam, bo to jest rzadki przypadek muzyki filmowej w całości przeznaczonej na instrument solowy i to jeszcze taki jak cytra. No i oczywiście, że tak było. Tytuł odcinka zresztą brzmiał tak samo, trzeci człowiek i wtedy sprawdzam, a tam każdy z 8 odcinków serialu nawiązuje tytułem do słynnego filmowego kryminału i trzeci człowiek jest akurat o tyle ciekawy, że jego twist subtelnie puszcza do nas oko, dokładnie tak samo jak robi to tropicielka zbrodni i ptaków, czyli Cordelia w Rezydencji. Pani detektyw. Szkoda, że muzycznie nie dało się zacytować wszystkich filmów, które stanowiły źródło inspiracji dla twórców, no na przykład też Hitchcock. Zrobiłby się z tego okropny bałagan dźwiękowy, ale ścieżka z Rezydencji jakoś mnie ujęła. To jest uczciwa muzyka, wystarczająco mała, żeby nie przeszkadzać bohaterom i wystarczająco wyrazista, abyśmy po seansie sobie nucili nonszalancką melodię z ozdobnikiem. Autorem tej muzyki jest amerykański kompozytor i songwriter Mark Mothersbaugh. Polecam do przesłuchania i polecam do oglądania. Jeśli przegapiliście Rezydencja, to jest opowieść o tym, jak w Białym Domu popełnione zostaje morderstwo. I pani Cordelia, pani detektyw, nie zamierza stamtąd wypuścić nikogo, dopóki się nie dowie, kto zabił.
Right now is a steak dinner. There are 200 people down there, including the President of the United States.
Did anything unusual happen?
Other than my boss dying?
Other than that, yes.
That's Cordelia Cuff.
She is the best detective in the world.
Where's the body? Oh, I see feet.
Mr. President, this house needs to be treated like a crime scene. There may be a murderer out there.
Who's he?
Edwin Park, Special Agent, FBI. I'm really just here to help.
Can you add one? That would help.
A teraz w tym odcinku poświęconym nowościom Bugonia z muzyką Jerskina Fendricksa, czyli film, który może przenieść brytyjskiemu kompozytorowi Oscara, o ile nie sprzątnie mu tej statuetki sprzed nosa Ludwig Göransson. Kim jest Jerskin Fendricks na współczesnej scenie muzyki filmowej? Na potrzeby właśnie tekstu do magazynu Kino nazwałam go uczniem w klasie, tym najzdolniejszym, ale też najbardziej niepokornym, czyli takim super zdolnym łobuzem, który chociaż idzie zawsze swoimi ścieżkami, to jednak idzie do przodu i wyróżnia się na tle innych. Od czasu Biednych Istot Jorgosa Lanthimosa z 2023 roku na jego nową muzykę filmową czeka się z wielkim apetytem. Ja w każdym razie czekam. Bugonia to jest ich trzeci wspólny film. Uczta znowu dla uszu. No i ponownie muzyczna niespodzianka, bo twórcy nam komplikują opisywanie tej muzyki jak tylko mogą. Faktycznie nie jest to bowiem muzyka ściśle użytkowa, czyli taka, która powstała do gotowego obrazu albo scenariusza, bo Bugonia ma ścieżkę, która jest wynikiem pewnego artystycznego wyzwania i eksperymentu. Jak to było? W 2023 roku, czyli na początku ich współpracy, reżyser poprosił kompozytora o muzykę, która nie będzie dotyczyła jakiejś historii, a będzie opowiadała o trzech słowach, czy będzie się kręcić wokół trzech słów. I te trzy słowa to pszczoły, piwnica i statek kosmiczny w języku angielskim spaceship, czyli jedno słowo. No i na to Lanthimos dał artyście rok. Dla autorów muzyki taki czas pracy to są warunki luksusowe, ale Jerskin Fendricks nie dostał scenariusza, nie brał udziału w żadnych spotkaniach, nie pozwolono mu nawet obejrzeć oryginału, ponieważ oryginałem Bugoni jest południowo-koreańska czarna komedia science fiction Save the Green Planet. A w międzyczasie kolejne filmy powstawały. No i Jerskin Fendricks zarzeka się, mówił mi o tym, że nie szuka rozgłosu, zdradzając te wszystkie szczegóły, że to nie chodzi o to, żeby teraz jakbyś podbić zainteresowanie mediów tym, że on tutaj nie pisał muzyki do scenariusza, tylko do trzech tajemniczych słów i w ogóle nie wiedział, co go czekać. Nie, po prostu potraktujmy to jako pewną metodę ich pracy akurat przy tej produkcji. I co z tego wyszło? Bugonia to jest różnorodna, porywająca ścieżka zagrana przez znakomity zespół współczesnych muzyków brytyjskiej sceny muzycznej. Aż się chce podążać za każdym z nich i osuwać z podziwem w głąb fotela, kiedy grają wszyscy razem. Jest tu i trochę muzyki romantycznej, i minimalistycznej, i awangardowej. A do niebanalnych efektów Fenriks dochodzi tradycyjnymi środkami. A czym jest bugonia? Bugonia to jest starożytne przekonanie, wedle którego z ciał martwych wołów, szczególnie tych złożonych w celach ofiarnych, mogą narodzić się roje pszczół, bo natura żyje cyklami. Ta metafora też pasuje do ścieżki muzycznej filmu Lanthimosa, bo oto buduje nowe na klasycznych filarach, przez wielu uznanych może nie za martwe, ale na pewno za nieświeże. Polecam wam w miesięczniku Kino wywiad z Fenriksem, który twierdzi, że Lanthimosa i jego trzyma razem bardzo specyficzne poczucie humoru i umiejętność patrzenia na sprawy poważne z zupełnie niepoważnej perspektywy. Sposób pracy też jest, no lekko mówiąc, niepoważny. Nie ma dotąd żadnego takiego miernika, który określałby jakość muzyki filmowej na podstawie sposobu i momentu jej powstania, czyli czegoś takiego, co by nam powiedziało, o, bugonia to nie, bo tutaj mamy do czynienia z pewnym eksperymentem. To nie jest klasyczna taka praca kompozytorska. Nie. Aby kompozytora nagrodzić za muzykę, spełniony musi być jedynie warunek taki, aby była to muzyka oryginalna, no i oczywiście znakomita. I to się zgadza. A na koniec tego odcinka jeszcze nasza nagroda z Gdyni, czyli Trzy Miłości, a na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jury nagrodziło artystę, który posługuje się pseudonimem Stis, Stis 83. Trzy Miłości to film Łukasza Grzegorzka. A ścieżka romantyczna w idei, nowoczesna w wykonaniu, Piotr Schulz, tak Stis rzeczywiście się nazywa, jest jedną z najważniejszych osobowości polskiego rapu, jest wszechstronnym, płodnym artystą, ale film Łukasza Grzegorzka to jest jego debiut filmowy. Przygotował do niego kilkanaście bardzo spójnych stylistycznie utworów, które oparł o brzmienia syntezatorów delikatnie w stylu retro, jednocześnie modnie i powiedziałabym nowocześnie właśnie. To jest muzyka elektroniczna, ale taka, w której się udało zachować pewną regularność klasycznych ścieżek. Jest taka typowa dla filmów Łukasza Grzegorzka słodycz, ale są też poważne tony, bo muzyka nam przypomina, że mamy do czynienia z opowieścią o trudnych do zdefiniowania namiętnościach i porywach nie tylko serca, ale też ciał, a te powinny być traktowane poważnie. I to chyba jest najważniejsza myśl muzyki Trzech Miłości. Nawet jeśli nie była zaplanowana w ten sposób, to jest czytelna i pokazuje uważność twórcy, taką wizualną uważność też. Miękkie, ciepłe utwory wypełniają i łączą tę lekko nieprawdopodobną historię w całość, nadając jej ton i pięknie nawiązując do zdjęć Weroniki Bilskiej. A najbardziej wyrazistym utworem tej ścieżki jest piosenka Miłość, nad którą Stis pracował z Ralfem Kamińskim, która to piosenka momentalnie mnie jakoś w tym filmie zaintrygowała i natychmiast jeszcze nie wiedząc, co będzie dalej i jak będę myśleć i słyszeć ten film po seansie, natychmiast ją zapisałam. Ralf Kamiński napisał słowa w językach angielskim, francuskim do tej piosenki z jednym powtarzającym się polskim słowem. Tym słowem jest miłość. I to jest cały refren, także najmocniej się wbijający. W dynamicznie i szeroko śpiewanym przez Ralfa Kamińskiego słowie właściwie zawiera się cała esencja tego utworu. I być może nie to, o czym ten film jest, ale o największym marzeniu i pragnieniu jego bohaterów. Dziękuję, że słuchaliście kolejnego odcinka Score in the City. Jeśli słuchanie tego podcastu sprawi wam przyjemność, to bardzo proszę o subskrypcję, o wystawienie oceny podcastowi, bo to go puszczę dalej. No a najlepiej w ogóle wesprzeć go właśnie poleceniem komuś, kogo lubicie, kto jeszcze podcastu nie zna. Przypominam też, że cały czas można mi postawić kawę, która wspiera produkcję Score in the City. Link do Buy Coffee Too znajdziecie w opisie podcastu i odcinka. A ja dziękuję i słyszymy się niebawem.